No dobrze, skończyliśmy na e-sądach i ich cudownych właściwościach, głównie dla windykatorów.
To znaczy, no, dlaczego o tym rozmawiamy? Dlatego, żebyście Państwo zrozumieli, słuchacze, żeby zrozumieli, że w Polsce możemy sobie coś poradzić tylko jakby na tym poziomie najniższym, czyli dbając o własne sprawy, tak? Jeżeli sama osoba zainteresowana nie zadba o to, żeby przyjrzeć się temu, w tej sytuacji, w jaką została uwikłana, czy w tej sytuacji trudnej, prawnej, jakiej się znajduje, żeby sobie nie pomóc, to nie ma narzędzi i nie ma mechanizmów, żeby nie wiadomo, co jaki rząd mówił, które by z góry zabezpieczało państwa interesy i które by z góry pomagały nie odpowiadać za coś, za co państwo nie powinniście odpowiadać, prawda? Czyli które by eliminowały wszelkie próby oszustwa na państwa niekorzyść i tak dalej. Ludziom bardzo często się wydaje, że jeżeli jakaś instytucja jest duża, instytucja się reklamuje w telewizji, na przykład firma windykacyjna,
godne zaufania.
To jest podmiot wiarygodny, to jest podmiot godny zaufania, to jest podmiot, który jest pod nadzorem państwa, prawda? To jest podmiot, którym się interesują wszelkie służby, wszelkie organizacje, ale przede wszystkim, że kultura organizacyjna takiej dużej firmy finansowej nie pozwalałaby, żeby dokonywać oszustw, prawda? Bo
czy jakichkolwiek innych działań niemoralnych.
Niemoralnych.
Jacy jesteśmy naiwni.
Tak, i cała historia z firmą GetBack to jest kubeł zimnej wody dla wielu osób. Ja śledzę na przykład dyskusje na takich portalach biznesowych jak LinkedIn, gdzie finansiści.
Powiedzmy, co to jest LinkedIn, bo nie wszyscy
tak,
wiedzą,
LinkedIn,
jest...
no to taki
taki
Facebook dla biznesu, dla menadżerów, dla specjalistów. I ja tam po prostu jestem szokowany tym, że wybitni specjaliści, finansiści, prawnicy, osoby o, powiedziałbym, wysokim poziomie intelektualnym, siedzący w kwestiach biznesowych i finansowych, nagle, kiedy pojawiła się afera GetBack, nagle po prostu dziwią się, jak to jest możliwe. No, ja mówię, ludzie, cały czas, przecież ta firma zajmuje się nadużyciami, ta firma windykacyjna zajmowała się nadużyciami względem wszystkich swoich, w cudzysłowie, klientów, ale to nie są klienci, tylko to są tak naprawdę ofiary tego biznesu, bo to jest biznes budowany w oparciu o niszczenie innych ludzi i oszustwa, o masowe oszustwa. Przecież ten biznes był od początku tak budowany. Jeżeli zarządza biznesem jeden człowiek, czy tam grupa menadżerów, która absolutnie nie ma żadnych skrupułów, żeby niszczyć miliony osób finansowo, żeby zabierać im mieszkania, domy, rujnować ich, mimo że nie mają do tego prawa, prawda? Tylko przez to, że potrafią się ślizgać po tym tak zwanym naszym wymiarze sprawiedliwości w sposób sprytny i dokonywać tych nadużyć na dużą skalę, to są to osoby absolutnie niemoralne. Dlaczego te osoby nie miałyby na przykład okradać obligatariuszy, okradać inwestorów, okradać wszystkich naokoło, czy okradać firmy, w której pracują? No przecież to są ludzie o konstrukcji moralnej, no do karzełków, no moralnych karzełków.
Ale pytanie,
no.
Czy to nie jest tak, że do naszej przestrzeni publicznej oszustwo, bandytyzm, niemoralność weszły już dawno i zakorzeniły się. No, ja jeszcze raz wrócę do pani Hanny Gronkiewicz-Walc i całego mechanizmu, gdzie cwaniaczek przychodził z pełnomocnictwem od osoby, która miała 130 lat, szedł do notariusza, notariusz to klepał, potwierdzał, a skoro notariusz to potwierdził, to sędzia też to potwierdzał. I co, sędzia patrzy, widzi, że 130 lat ma osoba i jest wszystko okej?
Nie, to jest łańcuszek skurwysynów, to wiadomo.
No właśnie.
Nazwijmy to po imieniu. Ale chodzi o to, że ci ludzie zdominowali nas.
No właśnie, do tego stopnia zdominowali, że prawa ręka pani Hanny teraz startuje na prezydenta, czyli na jej miejsce i nikt z tego nie robi problemu, powiem więcej. Ta osoba miała pośredni, może nie bezpośredni, ale pośredni wpływ, czyli obserwowała to, że 40 tysięcy ludzi straciło mieszkania i wylądowało na bruku. I co najmniej 40% mieszkańców Warszawy chce na niego głosować. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? Tylko dlatego, że ten pan zna języki, ładnie się
umiera? Nie. Bo to nie chodzi w ten sposób. To nie jest tak.
Czy my żeśmy wszyscy zwariowali?
Wszyscy, to znaczy trzeba wiedzieć jedno. Te osoby, powiedziałbym, ci wszyscy oszuści, bo to tak ich trzeba nazwać, te powiedziałbym, kanalie urzędnicze, wszelkiego rodzaju przestępcy w białych kołnierzykach nauczyli się jednego bardzo dobrze. Sztuki manipulacji, sztuki wywierania wpływu. I to jest rozgrywane, prawda? Więc na Trzaskowskiego nikt nie głosuje ze względu na jego osobiste, nie będzie głosował ze względu na jego osobiste atuty, bo on ich nie ma, tak? On jest może przystojny, może panienki...
Ładny.
Jak to powiedziała kiedyś tam jakaś taka znajoma Polka, która mieszkała we Francji w latach 90. Powiedziała, że słyszała, że jej koleżanki wszystkie głosowały na Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich, prawda, dlatego, że on jest taki przystojny. Ona pierwszy raz spojrzała, zobaczyła, jak ten Kwaśniewski w zasadzie wygląda, no i spojrzała i zobaczyła nalanego ćwoka i jej się zrobiło niedobrze i pomyślała sobie, mówi, jakie te moje koleżanki z Polski mają gust, tak? I jeżeli uda się wmówić komuś, że ktoś inny jest przystojny, to można rozegrać wybory w ten sposób, że nie głosujemy na Trzaskowskiego, tylko głosujemy na gościa, który nie jest kimś innym, czyli nie jest z PiS-u, albo nie jest jakim, albo nie jest nie wiem z kim,
nieważne,
ale to się rozgrywa na poziomie emocji i nauczono ludzi, żeby oni traktowali świat z punktu widzenia po pierwsze partyjnego, co jest bzdurą kompletną, i z punktu widzenia emocjonalnego. Otwórz telewizor, nie masz żadnej dyskusji na argumenty, żadnych dyskusji programowych.
Za to
nie
dużo
masz,
emocji.
Tak, natomiast miałeś dużo emocji i dużo manipulacji takiej schopenhauerowskiej.